8 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Hanna Wilczyńska-Toczko. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy z człowiekiem, który od wielu lat żyje bardzo uważnie, świadomie. Ćwiczy regularnie jogę, medytuje, rozwija się duchowo. Jest w szczęśliwym związku. Niedawno, 1,5 roku temu, został tatą. Jest, krótko mówiąc, człowiekiem spełnionym, zadowolonym, poszukującym, nieustającym w codziennym dążeniu do szczęścia. A jednak to szczęście, czymkolwiek jest, jak to powiedzieć, staje się co pewien czas, czy od jakiegoś czasu zaburzone przewlekłą chorobą, wobec której lekarze zdają się być bezradni. Paweł Gutral, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jogin, trener technik redukcji stresu. Porozmawiamy o szczęściu według Pawła i o przeszkodach, które mogą się pojawić na drodze doń. A muzycznie dawno niesłyszany Marek Dyjak, 603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów, które do 23 zaczynamy.
Szampana szum, ja ważę gram, ty może mniej, to dzięki niej. A gdy cię łapie splin, zna milion głupich min, a ty nie zawiedź jej i śmiej się, śmiej, no, no śmiej się. Twarda jak diament, lekka niby puch, próbuję znaleźć, ale może wcale nie ma takich słów. Jest oswojona, ale gdyby tak do głowy przyszło ci zapomnieć o niej, gryzie aż do krwi. Durna miłość, niespokojna jak psiak, śledzi każdy nasz gest, każdy ruch. Całej siły uczepiła się nas, nie pozbędziesz się jej nigdy już, nigdy już. Pytasz, no i co ty na to, już niedługo będziesz tatą, na to ja. To doprawdy znakomicie, bowiem kocham cię nad życie, tralala. Wnet podejmę pracę w hucie, by podkreślić me uczucie oraz móc dzięki zarobionym kwotom szczere złoto rzucić ci u stóp. Przejmuj się aż tak, kupimy globus, bilety na autobus i wyruszymy w świat. To nic, że ciągle to pytanie w nas jak struna drży. No jak taką podróż zniosłaby? Durna miłość, niespokojna jak psiak, śledzi każdy nasz gest, każdy ruch. Z całej siły uczepiła się nas, nie nie pozbędziesz się jej. Nigdy już, już, nigdy już. Rozmawiamy o Kanadzie, no bo w tym układzie chyba jednak tam. Ty powtarzasz moje słowa, no bo czego tu żałować, popatrz sam. Znakomicie udajemy, że naprawdę tego chcemy, ja i ty. Przecież całe nasze życie w twego brzucha depozycie śpi.
Marek Tyjak jeszcze zaśpiewa. A w studiu Paweł Gutral, jogin, trener technik redukcji stresu. Będziemy dziś rozmawiać o szczęściu według Pawła i o przeszkodach, które mogą się pojawić na drodze do szczęścia. Kiedy cię przedstawiałam, powiedziałam, że jesteś człowiekiem poszukującym, nieustającym w codziennym dążeniu do szczęścia.
Tak, no to pozwoli, że na wstępie już się nie zgodzę z tym stwierdzeniem.
Na swój własny temat.
Tak, na mój własny temat. No gdyż lata doświadczeń tego poszukiwania szczęścia pokazały mi, że prawdopodobnie problem, główny problem tkwi w samym chociażby stwierdzeniu takim, że jakby przekładaniem swojego szczęścia gdzieś w przyszłość, czyli że to szczęście, to zadowolenie znajduje się gdzieś tam albo w określonej, albo w nieokreślonej przyszłości. Jest to jakby też wysyłanie takiego sygnału na zewnątrz, że ten stan, w którym znajdujemy się teraz, jest niewystarczający, że to, co zdarza się w naszym życiu w danej chwili, w danej sekundzie, jest nie takie, jakbyśmy chcieli.
Pozwolę sobie się z tobą nie zgodzić.
No proszę.
Ponieważ powiedziałam nieustającym, że jesteś człowiekiem poszukującym, nieustającym w codziennym dążeniu do szczęścia. Codziennym. Mhm. Nie przyszłościowym, nie. Tylko codziennie żyjesz tak, że w pewnym sensie żyjąc dążysz do szczęścia.
No dobrze, czyli tutaj...
Codziennie, tu i teraz codziennie.
No, właściwie to trochę się będziemy pewnie czepiać słów, no bo wydaje mi się, że słowo dążenie już sugerowałoby...
Aha, że tego nie ma i że
tego nie ma, więc
chcę,
muszę dążyć,
to
żeby to osiągnąć dobrze. Gdzieś w przyszłości.
To tu się z panem zgodzę, panie Pawle.
No więc wydaje mi się, że niestety, ale tak to w ten sposób to nie działa. Czyli odkładanie swojego szczęścia w przyszłość może nam dać tylko tyle, że będziemy cały czas tego szczęścia szukać. Czyli mówiąc inaczej, będziemy cały czas nie do końca szczęśliwi, albo inaczej, będziemy szczęśliwi tylko w tych momentach, kiedy tak zwane warunki zewnętrzne będą nam sprzyjać. Wtedy będziemy mogli powiedzieć śmiało, że no tak, teraz jestem szczęśliwy.
Bo znalazłam chłopaka, o jakim marzyłam.
Tak,
byłam
jest.
W pięknym miejscu, przeczytałam rewelacyjną książkę, czy
zjadłam smaczną kolację, tak, i tego typu rzeczy. Więc jestem szczęśliwy. No a co w momencie, kiedy w moim życiu, moje życie wygląda trochę inaczej, kiedy jestem nieszczęśliwy, kiedy czuję się niezbyt dobrze fizycznie, kiedy nie mam tej wymarzonej pary obok siebie,
i nie zjadłem dobrej kolacji.
Tak.
No to jestem nieszczęśliwy.
Suchą bułkę albo, nie daj Boże, kanapkę w sieci pewnych tam.
To tak.
No, nieważne.
No to nie jestem szczęśliwy wtedy.
To wtedy nie jestem
nie
szczęśliwy,
ma co
tak?
sobie mydlić oczu. Bo moje potrzeby nie są zaspokojone.
Dokładnie. I wtedy znowu powracamy do tego samego stwierdzenia, czyli że no dobra, teraz nie jestem szczęśliwy, bo tam warunki zewnętrzne nie układają się tak, jakbym chciał. Natomiast moje szczęście uzyskam wtedy, kiedy w przyszłości się zrealizują jakieś cele, które sobie wyznaczyłem.
Warunkujemy.
Warunkujemy, dokładnie. Okazuje się, że nawet te cele, które sobie wyznaczymy, większe, mniejsze, to nie ma znaczenia. I jeśli się nawet okaże, że da radę te cele zrealizować, uzyskamy to, co chcieliśmy, to, co żeśmy sobie założyli, to okazuje się, że to szczęście, chociaż ja bym tego nawet nie nazywał szczęściem, tylko pewien stan zadowolenia, takiej...
sytości pewnej.
Radości, sytości to jest też dobre. On się uzyskuje, on się utrzymuje przez bardzo, bardzo krótki czas. No można to liczyć, nie wiem, nawet na minuty, na godziny, na dni, to już jest maks, to już jest zupełny maks. I po tym okresie okazuje się, że w naszej głowie rodzi się kolejny sprytny plan, że no dobra, okej, udało mi się uzyskać to, udało mi się pojechać tu, ale, i to jest właśnie to słynne ale gdyby udało mi się jeszcze pojechać do dalszego miejsca, do jeszcze wspanialszego, do jeszcze droższego kurortu, uzyskać jeszcze cudowniejszą, bardziej, nie wiem, czułą, bardziej młodszą partnerkę i tak dalej, to wtedy byłoby na pewno o wiele lepiej i wtedy byłbym szczęśliwy. Tak? Bo wszystkie rzeczy inne pozostałe mam, dajmy na to, ale gdyby tylko to się udało, tą wisienkę na torcie, to wtedy już na pewno będę szczęśliwy. Co jest oczywiście okłamywaniem samego siebie, bo wcale tak nie jest. Znaczy, przepraszam, wcale tak nie będzie.
Nie będę szczęśliwszy wcale przez to.
Nie będę szczęśliwszy, to na pewno. Tak. Natomiast nawet jeśli zrealizuję, to i tak wyznaczę sobie kolejny cel. W mojej głowie zrodzi się następny proces chcenia.
I to się w psychologii nazywa hedonistyczny kierat. Czyli, że wpadamy w taki kołowrót niemożności osiągnięcia tego szczęścia, bo ciągle za nim gonimy.
Znaczy wiesz, to mówisz o hedonizmie, ale ja nie wiem, czy koniecznie to musi być hedonizm, bo wcale może być też w drugą stronę, kiedy w końcu uda mi się, kiedy powiedzmy przestanę być chory, o, tak, taka sytuacja, albo kiedy
to będę szczęśliwy.
Moja sytuacja finansowa się jakoś ustabilizuje, to wtedy będę szczęśliwy, tak? Czyli tutaj z hedonizmem to tam niekoniecznie miałoby do czynienia.
No tak, nieważne. Ale z hedonizmem, kiedy mówiłeś o tych plażach i tak, o tych tam miejscach.
W każdym razie
tak dalej.
Te plany, koncepcje, wizje gdzieś są ulokowane w przyszłości, a nie w teraźniejszości. I tutaj jest klucz, jakby tutaj jest odpowiedź do tego, co z tym szczęściem. Więc wydaje mi się, że szczęście mieszka wyłącznie w chwili obecnej, w teraz. Jeśli będziemy je odkładać w przyszłość, to zawsze będzie się to wiązało z tym, że będziemy nieszczęśliwi, bo będziemy za czymś gonić. Będziemy czegoś szukać. Będziemy mieli cały czas przekonanie w głowie, że to, co najlepsze, co nas czeka, znajduje się gdzieś tam.
To w takim razie, na ile twoje szczęście jest uwarunkowane zewnętrznymi, sytuacyjnymi czynnikami.
No wiesz, no nie będę oszukiwał tutaj radiosłuchaczy, że nie jest w ogóle, bo jest. Oczywiście, że jest. Myślę, że 99,99% osób ma tak samo. Natomiast no wydaje mi się, że można to szczęście jakby troszeczkę rozszerzać, czy też bardziej uświadamiać sobie proces podążania w stronę szczęścia. A podążanie polega bardziej na wycieczce w głąb siebie, a nie w zdobywaniu kolejnych celów, realizowaniu kolejnych zadań. Czyli bycie bardziej świadomym w tym, co się w tobie wydarza, jakie procesy zachodzą w twoim wnętrzu. Mam na myśli procesy i emocjonalne, i mentalne. I no, jeśli przyjmiemy taką koncepcję, to nawet jakieś energetyczne, które mogą się wydarzać, tak? Przecież też możemy odczuwać swoją poziom, nie wiem, poziom energii życiowej, wyższy, niższy, czy po prostu odczuwać energię, że coś gdzieś w ciele, w nas tam wibruje i tak dalej. I tego typu odczucie, czy też poczucie sedna swojej istoty, które jest w naszym wnętrzu, wydaje mi się, że na pewno stanowczo nas zbliża do poczucia szczęścia, bo będąc bardziej wewnątrz, zdajemy sobie sprawę, że tak faktycznie, to brzmi trochę tak powszechnie, tak się powszechnie mówi, tak, że to szczęście, nic nam do szczęścia nie potrzeba. w sensie czynników zewnętrznych.
Nie tak wiele, jak myślimy.
Nosimy w sobie. Oczywiście to są pewnego rodzaju banały takie, które są frazesy, które gdzieś tam się pojawiają w kolorowej prasie i nie tylko. Natomiast wydaje mi się, że prawda na temat szczęścia przychodzi sama. W sensie im więcej człowiek skupia się na swoim wnętrzu, im więcej wykonuje jakichś praktyk, które go zbliżają w tąże stronę, w stronę uważności, w stronę bycia w tej chwili, teraźniejszej chwili obecnej, to wtedy odpowiedź na pytanie, gdzie jest szczęście i czy potrzebuje, a właściwie czego potrzebuje do szczęścia, przychodzi samo. Odpowiedź na to pytanie przychodzi samo. I jest to bardziej na zasadzie jakiegoś wewnętrznego stanu, jakiegoś odczucia, które mamy w sobie, a nie potrzeba do tego żadnego materialnego potwierdzenia z zewnątrz.
A jak to było u ciebie z tym właśnie dochodzeniem do tej prawdy?
Może jak to jest, bo to ja cały czas do tego dochodzę.
A, okej, dobrze. Jak to jest?
Ja mogę powiedzieć, że różnego rodzaju doświadczenia, które mi się w moim życiu do tej pory przytrafiły, gdzieś mnie w tę stronę zbliżają. Praktyki, które wykonywałem i wykonuję, też powodują, że jest mi coraz bliżej do tego mojego prawdziwego ja, który mieszka w środku.
A jakie to praktyki, przypomnij?
No to, co byłaś uprzejma na wstępie tam wspomnieć właśnie, czyli praktyki jogiczne, po prostu ćwiczę jogę, praktyki medytacji. Teraz jakby staram się skonsumować trochę to, czego się zdążyłem nauczyć, to, co zdążyłem, czego zdążyłem doświadczyć przez lata i przełożyć jakby te doświadczenia zdobyte w trakcie tych różnych praktyk, ćwiczeń, medytacji i tak dalej, na codzienne życie. Ja nie mówię, że to mi się udaje w 100%, tak? Ale przynajmniej staram się, czyli ten rodzaj takiej aktywnej uważności przełożyć na każdą sekundę swojego życia. I ilekroć sobie przypomnę o tym, że to jest najistotniejsze, czyli przebywanie w chwili teraźniejszej, to powracam swoją uwagą, powracam swoimi myślami, a właściwie zostawiam myśli, które się w danej chwili w mojej głowie gdzieś tam kłębią, zostawiam je i powracam do pełnej uwagi i koncentracji na tym, co w danej chwili robię, bądź czego nie robię w danej chwili, czyli leżę na przykład na tapczanie i wtedy też się skupiam wyłącznie na tym, co się w danej sekundzie, w danym momencie dzieje. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny stan. To też taka może wskazówka dla osób, które odczuwają na przykład mają w sobie duży poziom stresu, tak? Duży poziom napięcia. Stres jest niewątpliwie ściśle powiązany właśnie z przyszłością, bądź też z przeszłością. W każdym razie z tymi dwoma stanami. Przeszłość bądź przyszłość. Czyli z naszymi myślami, które wybiegają albo w przeszłość, albo wracają gdzieś do przeszłości. Natomiast jeśli się chwilkę zastanowimy, czy w danej sekundzie, w tym momencie, teraz, czy my w tej chwili mamy jakiś problem w swoim życiu? Tak teraz, jak siedzę sobie tutaj z tobą i teraz bym się zastanowił, czy w danej sekundzie, teraz jak mówię to słowo, czy teraz mam jakiś problem? Nie. W danej sekundzie nie. Natomiast jeśli wybiegnę myślami i pomyślę sobie, no tak, ale przecież jeszcze jutro muszę pojechać, muszę zadzwonić, muszę zrobić, muszę wykonać to i muszę tamto, to wtedy tak. To wtedy w mojej głowie rodzi się takie przekonanie, że no faktycznie, no jest kupę problemów, kupę spraw do rozwiązania. Natomiast jeśli znowu powracam swoją uwagą, koncentracją i skupieniem do chwili obecnej, do tej sekundy swojego życia, to te problemy znikają.
Ale wiesz, jakie to trudne.
Wiem, jakie to trudne.
Jednocześnie możliwe. Szymon z Banina pisze. Stały słuchacz. Jeden z najstarszych w sensie nie wieku, bo Szymon jest młodym człowiekiem, ale w sensie słuchania nocnych rozmów. Był z nami od początku, czyli od lat ponad 15. pisze tak. Ja również mimo przeciwności losu i mimo poważnej choroby żyję regularnie, utrzymując odpowiednią dietę. Pracuję jako piekarz. Jestem też strażakiem, ratownikiem. Wiemy, panie Szymonie. Mamy z żoną fajne mieszkanko, o które wspólnie dbamy. Pozdrawiamy. Szymon i Magdalena z Banina. I pisze pan Szymon jeszcze, a kiedyś byłem samotny i nieszczęśliwy. Ja to świetnie pamiętam, bo pan Szymon pisał właśnie do nas. Wtedy jeszcze Szymon z Żukowa, nie z Banina. Pisał o tej swojej samotności, do nocnych rozmów, a teraz przez lata to się zmieniło. Pisze tak, a kiedyś byłem samotny, nieszczęśliwy, bałem się rozwinąć skrzydła i swoje pasje i marzenia, ale warto było uwierzyć, że dam radę i będzie okej. Okay. Między innymi dzięki słuchaniu nocnych rozmów od pierwszej audycji. Widzi pan, panie Szymonie, jak tutaj wspólnie zagraliśmy na jednej fali. To pobudziło we mnie wiarę w siebie i chęć do życia. Dziękuję pani Haniu za wszystko. Panie Szymonie, to ja dziękuję. No jest mi niezmiernie miło, jeśli chociaż w 1000 nocnej rozmowy przyczyniły się do pana szczęścia, to ja tylko mogę cieszyć się razem z panem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A Ania pisze tak. Cieszę się małymi radościami, kiedy pomagam potrzebującym i wtedy, kiedy resetuję się na Mazurach, gdzie słyszę własne myśli. Pisze Ania ze Złotej Karczmy. Nasza stała słuchaczka też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dobrego urlopu, panie Aniu, życzymy. Ktoś pisze, Piotr z Poznania, który był kiedyś Piotrem z Anglii, ale już wrócił, nasz stały słuchacz też do Polski. A ja się delektuję tym, co mam. Nie mam parcia na pieniądze, więc nie mam za czym gonić. A co wpadnie w życie ekstra, to cieszy niezmiernie. Pogoń jest i owszem, by zgłębić Poznań i zostać przewodnikiem. No to nowy pomysł na życie u pana Piotra. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Paweł, zagrajmy chwilę, bo mówiliśmy o tych twoich poszukiwaniach, czy tej twojej praktyce uważności, o tym, żeby starać się być tu i teraz, o tym, co jest, a czym nie jest szczęście według ciebie. A ja chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, z czym się teraz zmagasz w tej całej twojej praktyce duchowej i w tym całym rozwoju. Czyli o chorobie.
Dobra.
Jak to się ma do szczęścia? No to zagrajmy. Marek Dyjak dziś z nami muzycznie.
Małe psy dopadały mnie po drodze. Każdy z nich chciał dla siebie urwać kęs. Choć czasami miałem tego dosyć. Trzeba było się tą drogą wlec. Masz to skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie ści najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Gdy pukałem, zamykano wszystkie bramy. Gdy waliłem, ryglowano wszystkie drzwi. I mówili, nie powinien między nami. Nie powinien między nami taki człowiek żyć. Masz to skrzydło związaną złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce mieści najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Wiele razy dopadałem bramy piekieł i niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsca, pozostały tylko sny. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli nie jest ci najgorzej, źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. La, 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 la. La, 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 la. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chcesz się już żyć.
Marek Dyjak. Złota ryba. Jeszcze zaśpiewa 603-06-06-06. W studiu Paweł Gutral, jogin, trener technik redukcji stresu. Rozmawiamy o szczęściu, szczęściu według Pawła i o, no właśnie, szedłeś sobie swoją drogą, poszukując, rozwijając się duchowo, ćwicząc jogę, oddychając, medytując, stosując różne praktyki.
A pamiętam, mogę ci wejść słowo? Mhm. Bo mówisz właśnie też o tym rozwoju duchowym. Mhm. Powszechnie też pojawiające się pojęcie rozwój duchowy i są ludzie, którzy się rozwijają duchowo, to wnioskuję z tego, że są też pewnie tacy, którzy się nie rozwijają duchowo. Ja się nad tą koncepcją zastanawiałem przez długi czas. Co jest z tym rozwojem duchowym? Czy jeśli ktoś regularnie ćwiczy jogę, dajmy na to, albo modli się, albo, no nie wiem, kontaktuje się z przyrodą, przytula drzewa, czy cokolwiek, czy siada sobie na plaży i słucha szumu fal.
Oddycha głęboko, oddycha, na przykład świadomie. Mhm.
Czy on się wtedy rozwija duchowo? No pewnie te osoby, które się rozwijają duchowo, by powiedziały tak, tak właśnie to, tak to wygląda. Natomiast, no bo powiedzmy, że tego typu praktyki, tego typu czynności, no nie wiem, jeśli robimy codziennie, no to niech to będzie nawet tam godzina czasu, czy pół godziny, czy 15 minut. To znaczy, że przez 15 minut dziennie się rozwijamy duchowo, a przez pozostałe 23 godziny, 40 minut się nie rozwijamy duchowo? Czy o co tutaj chodzi? No i tak się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że coś takiego jak rozwój duchowy, to czegoś takiego nie ma po prostu. Najzwyczajniej w świecie nie ma.
A jakbyś to nazwał?
To pojęcie zastąpiłbym i wydaje mi się, że jest o wiele bardziej adekwatne pojęciem życie. Że to jest po prostu życie i wszelkie rzeczy, wszelkie sytuacje, wszelkie zdarzenia i osoby, które się pojawiają w naszym życiu, to to już jest rozwój, tak? To są możliwości, czyli potencjalne możliwości do tego, żeby podnosić poziom swojej świadomości. Że nie liczy się to, ile kto godzin wysiedział w medytacji, czy ile kto godzin spędził na macie ćwicząc jogę. Oczywiście to może być pewnego rodzaju asumpt do tego, żeby podnieść mimo wszystko poziom swojej świadomości, ale to nie jest aż tak istotne. Istotniejsze jest to, jak reagujemy, czy jak zachowujemy się wobec każdej sytuacji, która się w naszym życiu pojawia, a w szczególności właśnie takiej, która powoduje w nas różnego rodzaju tak zwane negatywne emocje.
To prawda, ale myślę, że ten rozwój duchowy to jest taki skrót myślowy, który odróżnia tych, którzy robią coś, poza tym, że chodzą do pracy, oglądają telewizję, nie wiem, kładą spać dzieci i rozmawiają ze sobą przy kolacji, albo nie rozmawiają, od tych, których jeszcze ogarnia jakaś głębsza refleksja. Głębsza refleksja na temat tego, kim jestem, dlaczego tak reaguję, to myślę, że o to chodzi, że jeśli nazwalibyśmy, tak jak ty mówisz, życie, to nie odróżnialibyśmy tych, którzy można powiedzieć, no w pewnym sensie żyją bezrefleksyjnie, no, od tych, którzy starają się pogłębić swoją świadomość właśnie.
Tutaj mi się pojawia takie coś, czy nie wpadamy w taką pułapkę, gdzie osoby, które coś mają, tak jak mówisz, refleksje, czy albo coś robią, jakąś praktykę,
tak.
Czy to nie jest tak, że wtedy, no oczywiście ja mam na myśli też tutaj siebie, tak, bo też przecież coś robię, tak, i mam jakąś refleksję. Czy to nie jest tak, że stawiam wtedy siebie troszeczkę wyżej, że ja jestem bardziej, że mam lepiej, że więcej widzę, więcej wiem, więcej czuję, natomiast ci, którzy siedzą przed telewizorem, to mają mniej.
To wszystko zależy od tego, czy właśnie budzi się w nas takie poczucie wyższości, czy nie. A jeśli chodzi o nomenklaturę, to ona pozwala, tak sobie myślę, tylko rozróżnić tych, którzy starają się tę świadomość poszerzać, coś z tym życiem zrobić poprzez pracę nad sobą. Od tych, którzy nie pracują nad sobą, tak? Czyli nie wiem, jak to powiedzieć.
Rozumiem.
Się tutaj pokusa, że ja coś robię, oddycham, czy tam biegam, czy medytuję, to jestem lepsza od tych. Ale wiesz co? Porozmawiajmy, jeśli mogłabym cię prosić, bo już nam czas leci tak coraz szybciej i tak będzie, o twojej chorobie. Bo medytujesz, ćwiczysz jogę. Wydaje się, że te wszystkie praktyki chronią człowieka w pewnym sensie przed jakimiś długotrwałymi, niechcianymi sytuacjami, prawda?
Tak by się wydawało. Tak by się właśnie wydawało. To jest też fajnie, że o tym teraz wspominasz. Ja mogę wtedy przytoczyć taką sytuację, która się wydarzyła w moim życiu. Mianowicie moja nauczycielka od jogi kiedyś napisała mi w mailu coś takiego, że ludziom powszechnie się wydaje, że jeśli zaangażują się w jakąś praktykę, tak zwaną duchową, no niech to będzie znowu ta medytacja, joga czy jakiekolwiek inne praktyki, to ta praktyka będzie dla nich taką polisą ubezpieczeniową na życie. To znaczy, że jeśli się w to angażuję, to moje życie od tego momentu stanie się
bezpieczniejsze,
mlekiem i miodem płynące po prostu, tak? Zaczną się wszystkie rzeczy wyjaśniać, rozjaśniać, prostować i tak dalej. I ona mi napisała, że niestety, ale to jest kłamstwo. Wcale tak to nie wygląda. Twoje życie dalej będzie się składało z upadków i wzlotów. Dalej będziesz stawał na szczycie, dalej będziesz schodził do doliny. I nic się w tym temacie nie zmieni. Cały czas będzie to samo. Jedyne, co się może zmienić, to dzięki właśnie tym, że praktykom może się zmienić twój sposób postrzegania tych sytuacji, które się wokół ciebie zdarzają. Czyli, można powiedzieć, perspektywa, z jakiej patrzysz na to wszystko, co w twoim życiu się wydarza. I to jest jedyna możliwość zmiany w życiu. Ja też się przez długi czas zastanawiałem nad tym, czy faktycznie to jest tak, że jeśli zaczynam się rozwijać, to w moim życiu zachodzą zmiany, albo inaczej. Czy jest to jakby moje intencjonalne działanie, to, że zachodzą zmiany? Bo niestety, ale znaczy, niestety, nie wiem, taka rzeczywistość. Wielokrotnie wydarzyło się w moim życiu tak, że zmiana przychodziła tak jakby z zewnątrz. Czyli że nie miałem właściwie na to żadnego wpływu, tylko po prostu następowała zmiana z taką siłą, że ja nie byłem w stanie oporować temu. Mhm. I to po prostu następowało. I to nie było związane z tym, że ja coś robiłem, że wydawało mi się, że okej, potrzebuję zmiany w tym aspekcie swojego życia. Mhm. Bo się akurat tego bardzo bałem. Zmian w danej sferze mojego życia. Natomiast one następowały. Czyli można by zaryzykować takie twierdzenie, że nawet gdybym leżał na kanapie przed telewizorem,
tak, to
ta zmiana tak czy tak by się wydarzyła.
Ale tego nie wiemy.
Tego nie wiemy. No, dokładnie tego nie wiemy. Więc wolimy mieć takie przekonanie, że to jednak my żeśmy zrobili, że to myśmy swoją intencją, swoim myśleniem czy swoimi jakimiś celami, któreśmy sobie założyli, doprowadzili do tego, że nasze życie uległo zmianie. Mhm. Ale tego nie wiemy.
No dobrze. I teraz jak to było z chorobą u ciebie?
Dobra, no właśnie.
No właśnie, no bo już zobacz.
Już mówię, już
za
tak,
18,
tak.
23.
Już mówię. Choroba to borelioza. Z tym, że też nie do końca wiadomo, tak? Bo chodząc po różnych lekarzach, ciężko było to zdiagnozować, było prawie niemożliwe. Chodząc po innych, alternatywnych możliwościach diagnozowania no, nawet nie borelioza, po prostu całego ciała, okazało się, że może to być borelioza. No w każdym razie, jeśli nasi słuchacze się orientują, o co chodzi z tą boreliozą, no to jest to taka choroba, która uprzykrza życie na pewno, tak? Która powoduje, że komfort życia stanowczo spada, bo wiąże się z dolegliwościami, z bólem, ze zmęczeniem permanentnym prawie, że no jest to bardzo, bardzo uciążliwa dolegliwość. Ja do teraz nie mam do końca pewności, czy ta borelioza cały czas we mnie mieszka, czy już jej nie ma, czy to było co innego, a może nie mam pojęcia.
A zwracałeś się po konsultacje do różnych lekarzy, rozumiem, i tych konwencjonalnych, i tych niekonwencjonalnych,
tak,
medyków różnych, zielarzy,
tak.
bioenergoterapeutów, etc.
Tak, tak. Co ciekawe, no większość, znaczy właściwie wszyscy, do których się zgłosiłem, tych niekonwencjonalnych, mówili, że to nie jest borelioza.
Ale
to
co?
To ciekawe. Nie wiadomo.
Nie wiadomo.
Nie wiadomo.
No
pewien
właśnie.
Rodzaj ubytek energii.
No właśnie. I tutaj dochodzimy do klubu programu, mogę powiedzieć.
Dokładnie. Po co mi się to wydarza?
No właśnie. Ty masz taki stosunek, jak to ludzie, którzy właśnie poszukują i żyją świadomie, że jeśli przychodzi do nas jakaś sytuacja, w tym choroba, czyli coś niechcianego, to dobrze sobie zadać pytanie, po co? Co ta sytuacja mi pokazuje? Co ten organizm do mnie mówi przez to, że nie domaga? Ty tak na to patrzysz?
Tak, tak, staram się na to patrzeć. A nawet jeszcze bardziej, bo to są, wiesz, sytuacje takie dosyć czasami ekstremalne, które naprawdę wstrząsają twoim życiem do głębi, które powodują, że chcąc, nie chcąc, twoja sytuacja, czy też fizyczne samopoczucie doprowadza cię do takiego momentu, że musisz coś w swoim życiu zmienić.
Ale teraz mówisz
do tej
o sobie?
Pory, tak, do tej pory jeździłeś na przykład na rowerze i to sprawiało ci wielką frajdę i było naprawdę...
Ty jeździłeś, tak?
Tak. Mhm. A tutaj w trakcie tych dolegliwości okazuje się, że nie jesteś w stanie wsiąść na rower. Tak? Bo tak cię gdzieś tam bolą mięśnie, stawy, ścięgna i tak dalej, że no nie jesteś w stanie na tym rowerze pojeździć. To taki pierwszy z brzegu przykład.
No i co, Paweł? I co ty z tym swoim całym bogactwem duchowym i tym rozwojem, i tą jogą, i tym oddychaniem mówisz tej chorobie? Czy on, co ona tobie mówi? Co ty czytasz? Bo wiesz, to jest ciekawe pytanie, myślę, i bardzo ciekawa sytuacja, że dotyka to ciebie, który, no właśnie, wydawałoby się, ma płaszcz ochronny.
Wydawałoby się,
a nie ma.
Właśnie. A nie ma tego płaszcza ochronnego i to jest, no wiesz, no życie, tak? Życie to jest ciągły proces. Proces odkrywania gdzieś siebie na nowo, odkrywania swoich poszczególnych,
no tak,
cząstek.
Ale co robisz konkretnie z tą sytuacją?
Jeśli już wykonałeś jakąś pracę i takie te zewnętrzne, tak zwane figury zewnętrzne zebrałeś do kupy, tak? I okazało się, że już wiesz, że reagujesz na jakieś sytuacje tak, a nie inaczej, że mieszka w tobie złość, mieszka w tobie gniew, zawiść, nienawiść i tak dalej. Wszystko to już wiesz. No ale są jeszcze pewne głębsze rzeczy, które siedzą naprawdę bardzo, bardzo głęboko, o których możesz sobie nie zdawać sprawy. Więc prawdopodobnie do tego, żeby je odkryć, potrzeba mocniejszych bodźców.
Czyli tak podchodzisz do tego, że to jest
tak,
jakaś informacja
podchodzę.
O czymś, co w tobie jeszcze przez ciebie niezobaczone, niezauważone?
Dokładnie tak. Może to być informacja o tym, że nie wiem, że na przykład staram się kontrolować swoje życie zawsze i wszędzie, tak? Za mocno, dobra, nie będzie, że nie zawsze wszędzie, ale za mocno. I tego typu zdarzenie, gdzie chcę wsiąść na rower, a nie mogę, bo fizyka nie pozwala, może skłonić mnie do tego, żebym się zastanowił nad tym. Czy to naprawdę musi być tak, że ja sobie rozplanuję, zaplanuję, ułożę scenariusz swojego życia. Może lepiej to życie chociaż trochę puścić, swobodnie.
A nie puszczasz?
Niech on sobie, wydaje mi się, że puszczam.
A, no tak, a
no, ale wie, widzisz, że tak powiem, wszechświat weryfikuje to od razu na bieżąco.
No właśnie, ale czy nie czujesz się trochę zmęczony szukaniem interpretacji tego, co ci się przydarza z ciałem?
Tak, czuję się bardzo zmęczony tym, ale najwidoczniej potrzebuję dotrzeć gdzieś do jakiegoś punktu, gdzie będę naprawdę tym zmęczony i nie wiem, i coś puszczę, coś, z czegoś zrezygnuję, powiem, dobra, już nie chcę tego, już dajcie mi spokój, czy no nie wiem, coś takiego. Wiem, bo doświadczałam tego typu sytuacji na różnego rodzaju odosobnieniach, gdzie trochę też zmagałem się z fizycznością, siedząc po wiele, wiele godzin w medytacji i tam też dochodziło do takiego momentu, że już chciałem się pakować i wyjeżdżać, już nie miałem siły dłużej, bo już mi tak bolały plecy, czy tam szyja, czy cokolwiek
od wielogodzinnego innego. Siedzenia.
Dokładnie tak. I następował ten jeden, jedyny moment, gdzie mówię, koniec. Pakuję się, już nie wytrzymam. Już koniec. Tak jakby coś ze mnie schodziło wtedy, puszczałem to. Dobra, niech się dzieje, co chcę. Najwyżej się przewrócę, albo pęknie mi kolano. I to był ten moment właśnie pozwolenia sobie na to, żeby płynąć z tym, co ci się w danej sekundzie, w danym momencie przydarza. W tym, żeby nie kontrolować w każdej sekundzie twojego życia. Żeby pozwolić, żeby się rzeczy działy naokoło ciebie i wewnątrz ciebie również. I wtedy się okazywało, że ból nagle się rozpływa i znika.
No a jak to z tą twoją chorobą jest? Tak ładnie o tym mówisz, że o tej przestrzeni, o tym puszczaniu, o tym niekontrolowaniu, a ona ciągle jest.
Tak, cały czas jestem, no wiesz, to z tego taki prosty wniosek, że ja cały czas i całe chyba szczęście jestem w procesie zwanym życiem. I od tego, jak właśnie w tego typu ekstremalnych, trudnych, ciężkich przeżyciach i sytuacjach ja się ustosunkuję, jak do tego podejdę, jak to zinterpretuję, chociaż może nawet nie zinterpretuję, tylko jak to odbiorę wewnętrznie, jak zareaguję, czy zareaguję złością, to też jest znak, sygnał, jeśli bym zareagował na przykład złością na to, tak, że nie chcę, to nie dla mnie, ja sobie nie życzę, mógłbym tak zacząć reagować, to też by był znak, sygnał, że tej złości we mnie jest dosyć dużo, tak, że poziom tej złości się podnosi, że potrzeba coś z tą złością zrobić i tego typu choroba prawdopodobnie mogłaby być sygnałem do tego, żeby w jakiś sposób tej złości się pozbyć, wyrzucić, pozwolić, żeby ona się zamanifestowała, w rezultacie, żeby się rozpłynęła, na przykład. Tak?
Czyli co, zaakceptowałeś tę chorobę w sobie?
Wiesz, no ona cały czas, ta dolegliwość cały czas we mnie jest. W związku z tym widać, że tam nie wszystkie ona sprawy jeszcze rozwiązała. Ona, wydaje mi się, że na bieżąco, co jakiś czas pojawiają się u mnie w środku, wewnątrz, w głowie takie odkrycia, takie przebłyski, że o, to prawdopodobnie jest związane z kontrolą. Albo to prawdopodobnie właśnie jest związane z jakimiś emocjami, które we mnie mieszkają, a o których sobie nie zdaję sprawy, czy jakoś tak. Natomiast no chyba sedno jest jeszcze gdzieś głębiej. Jeszcze jest gdzieś głębiej. Może tu chodzi o, wiesz, o totalne puszczenie, o totalne zaufanie, że wszystko będzie dobrze.
No,
a ja
totalnie
się cały czas lękam,
no
tego,
tak, no właśnie,
żebym to czegoś nie przegapił, żeby się nie okazało, że już będzie za późno, że dojdę do takiego momentu, że moje zdrowie już będzie takie słabe, że już dalej sobie nie poradzę. Ten lęk we mnie jest. Może to jest ten jakby klucz do rozwiązania tego problemu, tak? Czyli sięgnąć, dotknąć tego swojego pierwotnego lęku, tego lęku egzystencjonalnego, może egzystencjonalnego, nie wiem, który gdzieś tam w sobie każdy z nas zapewne nosi. I zmierzysz się z tym, jakoś, wiesz, starasz się spojrzeć temu lękowi prosto w twarz i może tutaj leży rozwiązanie. No ale najwidoczniej na tym etapie, na którym jestem teraz, jeszcze mi to nie jest dane.
Paweł Gutral, jogin, trener technik redukcji stresu. Jak sobie radzisz właśnie ze stresem w tej sytuacji? Bo dlatego opowiadamy Państwu tę historię, żeby pokazać, jak przewrotne może być życie i jak można stawić czoło takim sytuacjom niespodziewanym, tak jak ty to robisz, bo to trwa jak długo?
No już dobre 2 lata.
To dość długo.
2,5, tak.
Można się i zezłościć, i można poczuć się zupełnie bezsilnym.
Tak, można się rozpłakać, można, tak. Można, wiele rzeczy można
tak,
zrobić.
Tak, tak. I można dalej poszukiwać. I tutaj też widzisz, to różni sposób przeżywania twój, na przykład w sytuacji właśnie takiej choroby, wydawałoby się choroby ciała, choroby twojego organizmu, od kogoś, kto w ogóle by sobie takich pytań nie zadawał, tylko chodziłby do lekarza i mówiłby, panie doktorze, no niech pan coś zrobi z tą moją chorobą, tak?
Tak, to też jest, wiesz, kwestia cedowania odpowiedzialności za swoje życie na osoby trzecie. Tak. Niech ktoś weźmie, dotknie mnie,
zdejmie ze mnie
zdrową ręką jakąś tam, która leczy.
To cierpienie.
I zdejmie ze mnie to cierpienie. Ten ktoś, oni, inni, tamci. Nie ja sam. A najwidoczniej, no tak moje doświadczenia życiowe pokazują, że ta moc jednak drzemie w nas i jest w nas. I to od nas zależy, czy nasze życie układa się tak, czy inaczej. W dużej mierze. Może nie w 100%, ale w dużej mierze na pewno tak.
No więc kończąc... Uważasz, że ta choroba przyszła do ciebie na pewno po coś, że to nie jest przypadek?
Tak. Chciałbym tak wierzyć.
Chciałbyś
no, ale
tak
wiesz,
wierzyć.
No, przechodzę przez różne procesy.
Etapy.
Tak, przez różne etapy.
Tak, to niełatwe.
I czasami wydaje mi się, nie, to wszystko to jest bzdura. Tak. Muszę wziąć i łyknąć jakąś tabletkę i mi przejdzie.
Tabletkę i ci przejdzie. Tak, tylko trzeba znaleźć odpowiednią.
tak. Ale później jednak... po jakiejś chwili dłuższej, krótszej przychodzi takie opamiętanie i że, znaczy odczucie może, bardziej nie, to nie jest kwestia jakiegoś mentalnej konstrukcji, która się gdzieś tam wyłania, tylko bardziej odczucia ze środka, że to nie o to chodzi. Że gdzieś ten sedno tego problemu tkwi głębiej i to nie jest kwestia takiej czy innej tabletki. Tylko jakiegoś rozwiązania wewnętrznego, wewnątrz mnie, które jest potrzebne do tego, żeby moje życie właśnie było szczęśliwe. Żeby moje życie zmierzało ku temu, żeby to szczęście było pełne. Bo teraz jakby ktoś się mnie zapytał, czy jestem szczęśliwy w życiu, odpowiedziałbym tak. Aha. Ale poprzedzone tym
tak. A to świadczy czyli o takim tym, wahaniem.
Że tak, że się waham. A jeśli się waham, to znaczy, że nie jestem szczęśliwy do końca, tak? Jeśli się zastanowię, no tak, relacja super, syn super, finanse w miarę okej i tak dalej, no wszystko okej, no choroba nie za bardzo, tak? Czy to dolegliwość, no więc tutaj nie. Ale szczęście nie jest uzależnione od czynników zewnętrznych, tak? Czyli choroba, jeśli mam to na uwadze właśnie, że choroba jest dla mnie jakimś znakiem, sygnałem do tego, żeby wykonać jakąś pracę, żeby się tam gdzieś wgłębić w środek i coś znaleźć, coś odkryć, to ona ma mnie właśnie posuwać w stronę tego, aby moje życie było jak najbardziej szczęśliwe. Aby pozbyć się tego wszystkiego, co we mnie, tej, jak ja to roboczo nazywam, ciemnej strony mocy, której każdy z nas w sobie ją ma, ale nie każdy zdaje sobie z niej sprawę, czy też prawie wszyscy nie zdajemy sobie sprawy, przynajmniej z części tejże ciemnej strony mocy. No i choroba między innymi jest po to, żeby to wyciągnąć na zewnątrz, żeby uświadomić sobie, że takie rzeczy w sobie mam, że mam kontrolę, że mam złość, że mam to, że mam tamto.
Wielu mędrców duchowych, filozofów mówi o chorobie, że są to błogosławieństwa w przebraniu. Ale strasznie trudno to przyjąć, jeśli właśnie choroba nas dotyka dotkliwie i wykańcza i wyczerpuje.
Wiem, znam to.
No więc właśnie. I człowiek wtedy się buntuje. Tym bardziej, że te sygnały, drogowskazy i znaki, sygnały nie są jakoś szczególnie czytelne. Nawet dla ciebie.
Tak, ja sobie rozmawiam ze swoimi aniołami czasami i mówię im, słuchajcie, ja jestem prosty chłopak z Zaspy. Do mnie trzeba naprawdę w prosty sposób mi przekazać informacje. Nie bawcie się w żadne metafory, w żadne paralele, przerzutnie i tak dalej. Proste słowa, prosty przekaz, to ja wtedy zrozumiem. No ale najwidoczniej oni mają inne zdanie na mój temat i jednak te przenośnie, przerzutnie, paralele pojawiają
ciągle
się w moim
życiu
i ja cały czas gdzieś tam staram się interpretować i zastanawiać.
Paweł, no ja ci życzę, żebyś jak najszybciej odczytał te informacje i żeby te symptomy, bo też tak się mówi o tym, co się dzieje w naszym ciele ze względu na charakter psychosomatyczny chorób, większości chorób, które nas dotykają, żeby te symptomy ustały, bo powód się rozmyje albo dotrzesz do tego, co jest tego powodem i zmienisz coś w swoim życiu. Ja wiem, że tak łatwo mówić, ale tak naprawdę i po ludzku trzymam bardzo mocno kciuki, żebyś mógł powiedzieć, jestem szczęśliwy bez na początku. Paweł Gutral, jogin, trener technik redukcji stresu. Dziękuję ci bardzo serdecznie za to spotkanie i za szczerość.
Dziękuję bardzo.
I za zaufanie. A dziękuję państwu bardzo. Małgosia Ławińska program zrealizowała. Kłaniam się pięknie jeszcze raz. Marek Dyjak, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dobranoc.
Chciej wierzyć, pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam, żołnierz mieszka w czasie przeszłym, gdy w swojej roli ma trwać. Tam we mnie obłoki, obłoki gęstnieją, tam dzban przepełniony lekko się chyli, tam para Danieli przykrywa się knieją, a noc wróży z nocnych motyli. Na mnie już po za ciasny nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas jak ikona. Pozwól odejść już, że nie całkiem możesz wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam, moje miejsce w czasie przeszłym, gdy w swojej roli mam trwać. Tam we mnie granica, granica zacicha.